że chciałbym się dzisiaj dzielić dalszą częścią listy do Koryntian, ale zanim zacznę, czy zdarza wam się na czymś polegać i się zawieść? Czy mieliście w swoim życiu taką sytuację, że nie wiem, polegaliście na zegarku, który nie zadzwonił, na samochodzie, który nie odpalił? Albo takie bardziej nasze, kiedy my o własnych siłach próbujemy, że postanawiamy coś, no niedawno był Sylwester, to często postanawialiśmy, że będę ćwiczył, będę zdrowo się odżywiał, nie wiem, tam będę czytał codziennie Biblię rano i mniej więcej podejrzewam, że pod koniec stycznia już to wszystko tak nie bardzo te nasze postanowienia idą i że zobaczcie, że często stawiamy na czymś, polegamy na czymś i to często nie do końca się sprawdza. Że często opierając się na własnych siłach albo na rzeczach, na które często nie mamy wpływ, powoduje, że zawodzimy i że nie dotrzymujemy słowa swoich postanowień. I dzisiejszy fragment jest właśnie o tym, że kiedy opieramy się na niewłaściwych rzeczach, możemy prowadzić do upadku. Fragment, który dzisiaj będę czytał, pokazuje, że zbyt duża pewność siebie może doprowadzić do ruiny. Że chyba takim najczęściej, ja przynajmniej zawsze jak kojarzę sobie o takim pewności siebie, to zawsze przypominam sobie Piotra, który zarzekał się, że on nigdy, on Pana Jezusa nigdy nie opuści, a parę godzin później wiemy, co się wydarzyło. I to mi też pokazuje pytanie, co później Piotr z tym zrobił, bo niektórzy pozostają w tym stanie, które są, a niektórzy idą dalej. I to też warto o tym pamiętać. I problem chyba polega w tym, kiedy polegając na własnym ja, kiedy mówię, ja dam radę, ja sobie poradzę, kto jak nie ja, to często zawodzimy, często upadamy. W księdze przypowieści Salomona jest w 16 rozdziale, 18 werset. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. A w dzisiejszym fragmencie, który będziemy rozważać, jest napisane tak. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. I to jest taka myśl przewodnia tego całego fragmentu i warto o tym pamiętać. Dzisiaj czytamy 10 rozdział od 1 wersetu. Kto ma, zachęcam, żeby otworzyć. 10 rozdział, 1 werset. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam pokój duchowy, napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większość z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynią. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud ten, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Dzisiejszy fragment jest ostrzeżeniem dla nas. Paweł to do Koryntian kieruje, ale myślę, że i do nas. Ostrzeżeniem, bo przynajmniej w dwóch miejscach w wersecie 6 i 11 czytamy, że to jest ku naszemu ostrzeżeniu. I można podzielić go na takie trzy części. Pierwsza część tam od wersetu 1 do 4 jest to przykład historii Izraela, czego oni bezpośrednio doświadczyli. Jak żyli, czego doświadczali, jak wyglądało ich życie. Później mamy fragment, który jakie są skutki tego nieposłuszeństwa. Żeby był dla nas przestrogą i ostrzeżeniem. I na końcu ostatnie trzy wersety, jakie wnioski są dla Koryntian, a myślę, że z tego i dla nas. Paweł zaczyna ten fragment przypominając czytelnikom, Koryntianom, warto pamiętać, historię Izraela. Ta historia była z im w większości bardzo dobrze znana, bo byli tam Żydzi, ale też byli tacy, którzy byli poganami i nie do końca znali teksty Starego Testamentu. Ale w tym fragmencie mam opisaną historię ludu izraelskiego, który pokazuje nam, który nadużywał swojej wolności i pewność siebie przyniosła mu pewne konsekwencje. Izrael nadużywał swojej wolności, bo wyszli właśnie z Egiptu, zostali uwolnieni i to wyjście, ta wolność doprowadziła do tego, że popadli w bałwochwalstwo, w niemoralność, w buntowniczy styl życia i w konsekwencji doprowadziło do tego, że nie weszli do Kanaanu, że tylko dwie osoby, Jozue i Kaleb, weszli do ziemi obiecanej. I jak czytamy na początku te pierwsze cztery wersety, a chcę, bracia, abyście wiedzieli, że ojcowie nasi byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni i wszyscy pili i jedli ten sam pokarm duchowy i towarzyszył im Chrystus. Ciekawy bardzo fragment, akurat dzisiaj się nie zajmiemy. Lecz większość z nich nie upodobał sobie ich Bóg i chciała bowiem posłać pustynię. Dla nawróconych Żydów ten tekst był bardzo dobrze znany. Dla pozostałych być może już niekoniecznie. I cały dzisiejszy fragment odnosi się w dużej mierze do Starego Testamentu i nauk z niego płynących. I dla niektórych czytelników to było bardzo dobrze znane, dla niektórych nie. Dlatego Paweł zaczyna ten fragment od słów, a chcę, abyście dobrze wiedzieli. Pokazuje czytelnikom, że to jest coś ważne, że trzeba wyciągnąć z tego jakieś wnioski, z tego, co będzie im mówił. I że właśnie Koryntianie powinni z tego wyciągnąć jakieś wnioski. Paweł pokazuje im taką analogię, podobieństwo między życiem Izraela, a współczesnym życiem chrześcijan w Koryncie. Że Paweł pokazuje, że Izrael, który chodził w obłoku, widział obłok Boga, widział w słupie ognia, czyli doświadczał obecności Boga, widział cuda, bo przeszli przez morze, widzieli wodę wytryskającą ze skały, doświadczali tej obecności Bożej, że wszyscy zostali ochrzczeni w Mojżesza i to trzeba rozumieć jako jedność, solidarność z Mojżeszem, który był ich przewodnikiem i był w pewien sposób ich pośrednikiem do Boga, bo to Bóg rozmawiał z Mojżeszem, a on przekazywał to do ludu. I wszyscy jedli ten sam pokarm duchowy, lecz większość z nich nie upodobał sobie Bóg i zostali na pustyni, ich ciała zostały. Izraelici, on mówi ojcowie nasi, no bo sam był Hebrajczykiem z Hebrajczyków, więc mówi o sobie ojcowie nasi, tak mówi Paweł w tym fragmencie, byli przedmiotem szczególnej miłości Bożej. I że wyprowadził ich Bóg z niewoli i z egipskiej, pozwolił im bezpiecznie przejść przez Morze Czerwone. W sposób szczególny dał im Mojżesza, którego sobie upodobał. Sprawił nawet, że przebywał z nimi Chrystus, to czytamy w wersecie 4. Jednak mimo tego wszelkiego uprzywilejowania, które mieli, tego szczególnego ich namaszczenia, nie wszyscy dotarli do ziemi obiecanej, tylko dwie osoby. Tak nawiasem ten fragment bardzo fajnie pokazuje, że Mojżesz jest zapowiedzią tego, co ma nadejść. Chrystusa, który doskonale uwalnia lud od grzechu i powołuje do wieczności przez swoją śmierć na krzyżu. I Paweł pokazuje, że to ma być dla nas przykładem. To czytamy w wersecie 6. A to wszystko, a stało się to dla nas wzorem ostrzegającym nas. Paweł pokazuje, że Stary Testament ma nas czegoś nauczyć, ma na coś wskazywać. I w dalszej części czytamy, że grzechy, które popadł Izrael przez to, że nie utrzymali swojej dyscypliny, że poddali się swoim pożądliwościom, zachciankom i w Koryncie było podobnie. Bo Paweł to nawiązuje, pokazuje historię Izraela, ale pokazuje to też Koryntianom, że niektórzy sądzili, że samo przyjęcie chrztu spowoduje, że będą już zbawionymi i wolnymi ludźmi. I Paweł przestrzega Koryntian przed niebezpieczeństwem podzielenia takiego poglądu. Odwołuje się do przykładu Izraela w Starym Testamencie, że lud tak bardzo uprzywilejowany, że surowo został ukarany że za to, że właśnie był zadufany w tym, że został wybrany i to już wystarczy. I w dalszej części czytamy, a stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak którzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali się, aby bawić. To jest fragment z drugiej Mojżeszowej, do której będziemy dzisiaj wracać. Nie oddawajmy się też szyteczeństwu, jak niektórzy się oddawali szyteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli. Paweł pokazuje pięć rzeczy, które mogli popaść Koryntianie, jak czytamy cały list do Koryntian, to oni popadli w te rzeczy właśnie, jako żeby patrzyli na to, że Izrael właśnie w takie rzeczy popadł. I to są, nie pożądajcie złych rzeczy, nie bądźcie bałwochwalcami, nie oddawajcie się wszeteczeństwu, nie kuście Pana, nie szemrajcie. Nie pożądajcie złych rzeczy. Mówi do Koryntianie, wasze pragnienia i priorytety, którymi się kierujecie, powinny być na właściwym miejscu, nie tak jak u Izraelitów. Czy Bóg jest u was na pierwszym miejscu? Myślę, że to pytanie jest też i do nas, bo będę do tego nawiązywał, jak to się przekłada dla nas, dla dzisiejszych chrześcijan XXI wieku. Później mówi, nie bądźcie bochwałcami. To jest to właśnie ten fragment, który dzisiaj czytałem. Druga Mojżeszowa, 32 rozdział. Ten fragment tutaj użyty, usiadł lud, aby jeść i pić, wstali, aby się bawić. Jak on, Paweł przetacza ten fragment Koryntianom, to większość z nich wie, o czym będzie mowa. W tamtych czasach ludzie znali bardzo duże fragmenty tekstu i dzisiaj też jest tak, że kawałek tekstu każdy w głowie jest w stanie sobie dopowiedzieć, bo jak powiem na ten czas wojski, to większości z nas już się skojarzy fragment, że chwycił na taśmie przypięty swój róg bawoli, długi, centkowany, kręty, jak wąż boa i tak dalej. Kojarzymy, początek tekstu już nam mówi, do czego to się będzie odnosić. Jak powiem Litwo, to każdy sobie coś już tam dopowie, no, ci, którzy czytali przynajmniej i znają, to tak samo tutaj, tu wiemy, że ten fragment o wojskim to jest coś tam Pan Tadeusz, że jakaś epopeja narodowa, że Mickiewicz autor. I tak samo tutaj, Koryntianie słysząc ten fragment w tym wywodzie Pawła, od razu wiedzieli, do czego on będzie się odnosił. I to jest historia Izraela, kiedy Mojżesz jest na górze Synaj z Panem Bogiem, dostaje dwie tablice, lud się bardzo niecierpliwi, gdzie jest ten Mojżesz i przychodzą do Arona i mówią, Aronie, nie wiadomo, co się stało z tym człowiekiem, który nas wyprowadził, uczyńmy sobie cielca. Znaczy uczyńmy sobie coś, co nam będzie przypominało o tym. I Aaron mówi, dobra, dawajcie tam kolczyki, ulewa z tego cielca ze złota. I właśnie werset szósty czytamy właśnie, że usiadł lud, aby jeść i pić. Pan Bóg na to wszystko płonie gniewem i mówi Mojżeszowi, wytracę ten lud cały. Z ciebie zrobię lud nowy. Mojżesz przebłagał go, powiedział, że no, Panie Boże, no, co pomyślą inni dookoła, jak ty ich wytracisz. I Bóg, można powiedzieć, zmienia zdanie. Ginie tam około 3000 osób tylko, można powiedzieć. Lud, który doświadczał obecności Boga przez obłok, przez słup ognia, czyli obecność Bożą doświadczał. Lud, który widział cuda, tak jak mówiłem, za chwilę chce sobie zrobić jakiegoś cielca, coś, co mam mu przypominać, bo stracili na chwilę wizerunek Mojżesza. I co najgorzej, uważają, że robią coś dobrego, a tak naprawdę robią coś bardzo złego. I Paweł, cytując ten fragment, pokazuje, że ludziom pokazuje, że idą w kierunku bałwochwalstwa, czegoś, co jest ohydą dla Boga, a uważają za to coś dobrego i przy tym bawiąc się i świętując. I Paweł nawiązuje, prawdopodobnie też dopuszczali się tego Koryntianie, którzy uczestniczyli w pogańskich jakichś tam ucztach i pod pozorem swojej wolności mówili, że ich to nie dotyczy. Przecież wiedzą, że jest jeden Bóg, to w wcześniejszych fragmentach tego listu Koryntian przebraliśmy, że jest jeden Bóg, że inne bogowie nie istnieją, bożki nie istnieją, więc oni, ich to nie dotyczy. Więc Paweł ich ostrzega, uważajcie, co robicie. W kolejnym fragmencie mówi, nie oddawajcie się wszeteczeństwu. Mowa jest tu o grzechu nieczystości, o grzechu pornei, czyli wszelkich nieczystości seksualnych poza małżeństwem. I o tych rzeczach wcześniej Paweł dużo poświęcał w liście do Koryntian, to przerabialiśmy. I podobnie jak Izraelici z jednej strony budują cielca i myślą, że chwalą Boga, z drugiej strony oddają się wszeteczeństwu i to jest opisane w czwartej księdze Mojżeszowej, gdy Izrael osiadł w Shittim i zaczął oddawać się nierządowi z Moabitkami. Bóg ostrzegał, że macie nie wchodzić w takie, nazwijmy to, układy. Oni jednak postanawiają inaczej. I chociaż też znalazłem ten fragment, że ten zapis mówiący o tym, że jedli, bawili się i pili, to wskazuje, że być może ten nierząd też był na górze Synaj, ale to trudno powiedzieć. Natomiast Koryntianie, ten grzech wszeteczeństwa był u nich obecny i oni uważali go za normalną rzecz, bo czytaliśmy wcześniej, że ktoś z nich żył z żoną ojca swego. I to dla nich było... I ktoś mógł powiedzieć, jak to ci Koryntianie mogli tak, ci Izraelici, ale czy w dzisiejszych czasach pod słowem Bóg jest miłością nie próbujemy przykryć pewnych rzeczy? Że Bóg pozwala na wiele rzeczy, że miłość między mężczyzną a mężczyzną, kobietą a kobietą jest okej, bo przecież Bóg jest miłością. A Bóg się temu sprzeciwstawia. I warto o tym pamiętać. Kolejne mówi, nie kuście Pana. Tu Paweł przypomina historię też z czwartej księgi Mojżeszowej, z 21 rozdziału, kiedy lud izraelski narzekał na nędzny pokarm, na mannę. I Bóg zsyła jadowite węże, a przecież manna była darem. Coś, co miało ich posilać. No wspaniała rzecz, Boży cud. Oni mówią, że to jest nędzny pokarm. I Bóg zsyła jadowite węże, które kąsają, ludzie giną, przychodzą do Mojżesza, aby się modlił za nich. I Bóg mówi do Mojżesza, uczyń miedzianego węża, osadź go na drzewcu, podnieś do góry. Ktokolwiek popatrzy na niego, będzie uratowany. Na czym polega tu kuszenie Boga? Na pobudzaniu go do zazdrości. Kiedy oni mówią, tak ufamy Bogu, ale tak naprawdę tego postępowanie jest całkiem inne. Tak mówią, Panie, dziękujemy Ci za jedzenie, że nam dajesz mannę, ale z drugiej strony mówią, a znowu manna, ile tego można jeść? I lud izraelski kwestionuje tu dobroć i zaopatrzenie Boga. I Koryntianie bardzo podobnie byli. Byli zborem, który był bardzo dobrze, nazwijmy, obdarowany darami duchowymi, a oni dalej dopuszczali się grzechu i pobłażali sobie. I kolejna rzecz, w którą lud izraelski popadł i Koryntianie też, to jest nie szemrajcie. Izrael bardzo często szemrał. Narzekali, że lepiej było w Egipcie, że tam mieli co jeść, mieli cebulę, mieli czosnek. Narzekali, że zamiast być prowadzonym przez Boga, czyli doświadczać Jego obecności, lepiej było siedzieć w Egipcie. Że zamiast być w bezpośredniej relacji z Bogiem, można było być niewolnikiem. Zamiast być wolnym i iść do ziemi obiecanej, można było zostać sobie spokojnie w Egipcie. I mamy tu nawiązanie też do czwartej księgi, tym razem Mojżeszowej, kiedy bunt Koracha, Datana i Abirama. Oni szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, że dlaczego oni mają być przywódcami? Przecież wszyscy mogą dostąpić obecności z Bogiem, przebywać z Nim. I tam... Pewno kojarzycie, następuje taka konfrontacja. Mojżesz mówi, to weźcie kadzielnicę, tam 250 osób ma swoje kadzielnice i wszyscy giną. Bo Bóg mówi, że Mojżesz jest tym, którego on sobie upodobał. Później, co ciekawe, lud dalej szemra i ginie ponad 14 tysięcy osób. Dlaczego to szemranie jest takie złe? Bo szemranie, narzekanie jest zaraźliwe i wpływa na inne osoby. I że nasze narzekanie ma wpływ na innych. To jest bardzo złe, bo to jak taki jedna kropla zakwasu całe ciasto tam zaczynia. Tak samo tutaj to narzekanie rozpływa się po innych. I to jest bardzo niebezpieczna rzecz. I Paweł podsumowuje to w wersecie 11. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jak napisano, ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Paweł po raz kolejny mówi, że Koryntianie mają wyciągnąć z tego lekcję, mają wyciągnąć z tego wnioski, że to, czego doświadczył Izraelici, ma być lekcją dla Koryntian. I też myślę dla nas, dla chrześcijan XXI wieku. Paweł przeświadczony był, że żyje w czasie ostatecznym, w czasie kresu i że za chwilę Chrystus powróci. O ile bliżej tego powrotu my jesteśmy dziś w XXI wieku. I dochodzimy do tego wersetu 12, na którego już dzisiaj się powołałem i mówiłem, że odnośnie przypowieści Salomona, że pycha kroczy przed upadkiem. Tu mamy taki werset 12. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Paweł, przytaczając ten 12 werset, pokazuje, zobaczcie, naród izraelski, który był tak prowadzony przez Boga, tak jak mówiłem, w obłoku cuda widział, mimo tego wszystkiego, pogubił się i zginął na pustyni. Zatem Koryntianie, uważajcie się za tak szczególnie obdarowanych, macie tyle darów bożych, to uważajcie, a żyjecie na to, co robicie, bo żyjecie w grzechu i go tolerujecie. To czytaliśmy w poprzednich fragmentach. Wcześniej Paweł często napominał słabych, że coś robią źle. Tutaj odnosi się do tych, którzy mniemają, że stoją, żeby nie upadli. Czyli dla tych, którzy są przekonani, że oni coś wiedzą więcej. Czytaliśmy to chyba w 8 rozdziale listu Koryntian, że poznanie nadyma, a miłość buduje. Tam Paweł mówi, że uważacie, że macie właściwe poznanie, a okazuje się, że to poznanie całkowicie nie jest właściwe. I to jest ostrzeżenie dla nas. Dziś możemy opierać się na różnych rzeczach. Możemy opierać się na chodzeniu do kościoła, że to jest to, co powinno być. Ja nie mówię, że te rzeczy są złe. Możemy opierać się na czytaniu Biblii, możemy opierać się na tym, że wywodzimy się z rodziny chrześcijańskiej, możemy się opierać na służbie w kościele, możemy się opierać nawet na tym, że uczestniczymy w Wieczerzy Pańskiej. Ale ile osób sami znacie, którzy chodzili do kościoła, a już ich nie ma? Ile osób czytało Biblię, czytało ją w taki sposób, może nie wczytując się dokładnie, ale bardzo pobieżnie, że już ich nie ma w kościele? Ile osób było takich, które służyło w kościele, a już ich nie ma? Ile osób takich, które uczestniczyło w wieczerzy, a już ich po prostu nie ma? Stworzyli sobie swój własny system jakiś, na którym się opierali i po prostu odeszli od Boga. Niektórzy uważają, że te rzeczy, które wcześniej wymieniłem, gwarantują im to, że będą blisko Boga. A Paweł pokazuje, że takie szczególne, przepraszam za słowo, magiczne rzeczy, nie wiem, chrzest, chodzenie do kościoła spowodują, że będą bliżej Boga. A tak naprawdę postawa naszego życia pokazuje, czy należymy do Boga. Że życie z Bogiem jest tak naprawdę, czy tylko oddaje pozór naszego życia. Czy żyjemy z Bogiem, czy tylko deklarujemy, że żyjemy z Bogiem. I w wersecie 13 mamy swego rodzaju podsumowanie obietnicy. Daje Koryntianom obietnicę, że nie przyszło na nich pokuszenie takiego, którego nie są w stanie się przeciwstawić. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Dosyć niezręczne tłumaczenie, dlatego przeczytam z tłumaczenia A i B przekład dosłowny z hebrajskiego. Tam jest dużo lepiej, myślę, że to pokazuje. Próba was nie dopadła, za wyjątkiem ludzkiej. Bóg jednak jest wierny. On nie dopuści, aby was próbowano ponad to, na co was stać. Ale wraz z próbą da wyjście, abyście mogli przetrwać. Bóg nikogo nie kusi. Bóg dopuszcza pewne doświadczenia w naszym życiu, ale daje nam też wyjście z tych prób, które mają nas czegoś nauczyć. Żeby ta pokusa nie przerodziła się w grzech. Bardzo dobrze wyjaśnia to Jakub w swoim liście. To jest pierwszy rozdział, 13 wers, od 13 wersetu. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Izraelici, Koryntianie byli kuszeni i poprzez swego rodzaju własną pychę, poleganie na jakichś dziwnych własnych obrzędach, upadali. I jakie są wnioski dla nas, dla chrześcijan XXI wieku? Pycha kroczy przed upadkiem. To, co czytaliśmy. Dawny Izrael, a później Korynt, w obrzędach, w jakichś dziwnych sytuacjach upatrywał swojej siły i na tym polegał. My dziś powinniśmy polegać tylko i wyłącznie na Chrystusie. Tylko w Nim możemy podobać się Bogu. Tylko Jezus jest gwarancją tego, że będziemy z Bogiem. I to, co dzisiaj czytałem. Chodzenie do kościoła pomaga być chrześcijaninem, ale nie czyni z nas chrześcijan. Czytanie Biblii pomaga być chrześcijaninem, ale nie czyni z nas chrześcijan. Wywodzenie się z rodziny chrześcijańskiej pomaga być chrześcijaninem, ale nie czyni z nas chrześcijan. Służba w kościele pomaga nam być chrześcijaninem, ale nie czyni z nas chrześcijan. Udział w Wieczerzy Pańskiej pomaga nam być chrześcijaninem, ale nie czyni z nas chrześcijan. I tak można te przykłady mnożyć. Tylko oparcie się na żywym Bogu, Jezusie Chrystusie, gwarantuje nam przychylne spojrzenie Boga Ojca. To trzeba powiedzieć, że nie ma w nas nic, co mogłoby się podobać Bogu. Tak szczerze, być może brutalnie, brzmi to strasznie, ale też uwalniająco, bo oznacza, że my nic nie możemy, ale też nic nie musimy. Chcemy i dokładamy wszelkich starań w naszym życiu i pokazujemy przez to, do kogo należymy i komu służymy i komu chcemy się podobać i ostatecznie tylko dzięki Jezusowi mamy przystęp do tronu łaski. W dzisiejszym fragmencie mieliśmy opisaną historię ludu izraelskiego i Koryntian oczywiście też, który pokazała nam, że nadużywanie wolności i pewność siebie niesie ze sobą pewne konsekwencje. Izraelici i Koryntianie nadużywali swojej wolności i popadli w bałwochwalstwo, w niemoralność, w buntowniczy styl życia, co w konsekwencji doprowadziło do ich upadku. Niech nasza wolność w Chrystusie nie będzie dla nas wytłumaczeniem albo powodem do tego, do większego, żeby była dla nas powodem, powiedzmy tak, ta wolność w Chrystusie, do większego oddania Mu, do większego oddania Jezusowi Chrystusowi i służby Jemu, a nie powodem do pobłażania sobie. Jezus, który tak nas bardzo ukochał, nie zapierał się przy swoim bóstwie, ale przyszedł na ten świat, aby oddać za nas życie. I obiecał jedną ważną rzecz, że nie pozostawi nas samych. Pozostawi nam Ducha Świętego, do którego możemy wołać. I zachęcam, powstańmy teraz. Jeżeli ktoś ma ochotę się pomodlić, to zachęcam. Na pewno ja zakończę na koniec.